Nie poruszyła głową, nie podniosła oczu. Ale oprócz niej wszyscy, jeden po drugim, kierowali spojrzenia na siedzącego w kącie Rudzielca. Nawet starzy chronicy, którzy nie rozumieli, dlaczego wszyscy patrzą akurat w tę stronę, wyciągali chude ptasie szyje i gapili się na Mac-Murphy'ego, dziesiątki nagich, zalęknionych twarzy zwróconych ku niemu z nadzieją. Pojedynczy ton w mojej głowie był tak wysoki, jak pisk opon pędzącego samochodu. Mac-Murphy siedział sztywno w fotelu i czerwonym paluchem drapał się leniwie po bliźnie na nosie. Uśmiechnął się szeroko do wpatrzonych w niego pacjentów, ujął czapkę za daszek i ukłonił się im grzecznie, a następnie przeniósł wzrok na oddziałową. Rudzielec wzruszył ramionami, westchnął głośno, klepnął się po kolanach i wstał wolno z fotela. Wyprostował się, ziewnął, znów podrapał po nosie i podciągając kciukiem spodnie ruszył przez świetlicę w stronę siedzącej przy dyżurce oddziałowej. Wiedziałem, że już za późno, żeby go powstrzymać od jakiegoś szaleństwa i tylko patrzyłem na niego, podobnie jak wszyscy. Szedł, stawiając długie, przesadnie długie kroki, a kciuki zatknął za kieszenie spodni. Podkute żelazem obcasy krzesały iskry z posadzki. Znów był drwalem, chełpliwym szulerem wielkim, skorym do bitki rudym Irlandczykiem oraz kowbojem z ekranu telewizyjnego, kroczącym środkiem ulicy, żeby przyjąć rzucone wyzwanie. Kiedy się zbliżył, oczy wyszły wielkiej oddziałowej z orbit. Nie spodziewała się, że Mac-Murphy cokolwiek zrobi. Odebranie nam gabinetu miało być jej ostatecznym zwycięstwem. Miało raz na zawsze potwierdzić jej władzę. A tu nagle Rudzielec idzie prosto na nią i jest wielki jak dom. Śmiertelnie przerażona otworzyła usta i zaczęła się rozglądać za sanitariuszami, gdy wtem Mac-Murphy zatrzymał się, nie dochodząc do niej. Stanął przed oknem dyżurki i powiedział, cedząc wolno słowa, że ma ochotę zapalić jedną z fajek, które kupił rano, a następnie przebił ręką szybę. Szkło bryznęło na boki jak woda, a oddziałowa zakryła dłońmi uszy. Mac-Murphy wziął jeden z kartonów ze swoim nazwiskiem, wyjął z niego paczkę papierosów i odłożył go na miejsce. Następnie odwrócił się do wielkiej oddziałowej, siedzącej bez ruchu, jak kredowy posąg, i bardzo delikatnie zaczął strzepywać jej z czepka i z ramion odłamki szkła. Strasznie mi przykro, rzekł, jak Boga kocham, ale ta szyba była tak czysta, że na śmierć o niej zapomniałem. Całe zajście trwało zaledwie parę sekund. Mac-Murphy zostawił oddziałową z rozdygotaną, terkoczącą twarzą i zapaliwszy papierosa wrócił na swoje miejsce. A mnie przestało dzwonić w głowie. Po tym zajściu Mac-Murphy długo był panem oddziału. Siostra Ratchet czekała, aż przyjdzie jej do głowy jakiś nowy pomysł, dzięki któremu odzyska przewagę. Wiedziała, że przegrała jedną ważną rundę, a teraz przegrywa drugą, ale bynajmniej jej się nie śpieszyło. Nie zamierzała przecież zalecić wypisania. Mogła więc przeciągać walkę tak długo, jak chciała, więc dopóki Mac-Murphy nie popełni błędu, nie podda się wyczerpany lub dopóki ona nie obmyśli nowej taktyki, która przyniesie jej pełne zwycięstwo. W tym czasie Mac-Murphy i oddziałowa odnosili się do siebie z największą kurtuazją. Mac-Murphy prosił ją na przykład uprzejmie o wieczne pióro, żeby machnąć podanie o przepustkę na samodzielne wyjście ze szpitala, pisał je na biurku oddziałowej, wręczał je, zwracał pióro i mówił grzecznie dziękuję. Ona zaś spoglądała na kartkę i równie grzecznie mówiła, że musi poradzić się personelu, wracała mniej więcej po 3 minutach i oświadczała, że bardzo jej przykro, ale nie uważa się, aby wydanie mu przepustki było aktualnie wskazane ze względów terapeutycznych. Mac-Murphy znów jej dziękował, wychodził z dyżurki i dął w gwizdek tak głośno, że w całej okolicy drżały szyby. — Ćwiczymy takie syny łapać piłkę, Lenie, nie bójcie się zmęczenia — wrzeszczał. Był już na oddziale miesiąc, no więc dostatecznie długo, żeby się wpisać na wywieszoną na tablicy ogłoszeń listę pacjentów ubiegających się o przepustkę na wyjście pod opieką. Podszedł z wiecznym piórem oddziałowej do tablicy i w rubryce Osoba towarzysząca, napisał Candy Star, znajoma dziwka z Portland. Po czym z taką siłą postawił kropkę, że wygiął stalówkę. Sprawę jego przepustki rozpatrzono na zebraniu kilka dni później, akurat tego dnia, w którym szklarze wstawili nową szybę w oknie dyżurki. Gdy więc McMurphy usłyszał, że jego prośba spotkała się z odmową, co umotywowano tym, że panna Star nie wydaje się najwłaściwszą osobą do opieki nad pacjentem, wzruszył ramionami, mówiąc takie buty, wstał z fotela, podszedł do nowej szyby, na której wciąż widniała w rogu nalepka firmy szklarskiej i przebił ją pięścią, po czym stojąc z zakrwawioną ręką zaczął tłumaczyć się oddziałowej, że był przekonany, iż po prostu wyjęto z okna tekturę. Kiedy do licha wstawiono tę cholerną szybę? Tylko powoduje wypadki. Oddziałowa założyła mu w dyżurce opatrunek, a Scanlon i Harding wyciągnęli ze śmieci tekturę i przylepili z powrotem do ramy okiennej plastrem z tej samej rolki, z której brała go oddziałowa, żeby zamocować opatrunek na ręce McMurphy'ego. Kiedy dezynfekowała mu skaleczenie, posadziwszy go na stołku, krzywił się straszliwie i mrugał nad jej głową do Scanlona i Hardinga. Twarz oddziałowej nadal była spokojna i gładka, niby porcelana, ale jej nerwy dawały znać o sobie. Po tym, jak szarpała plaster, owijając nim ciasno rękę McMurphy'ego, widać było, że nie panuje nad sobą jak dawniej. Znów wystąpił o przepustkę, mówiąc zawczasu lekarzowi, że we Florence nad zatoką Sisslou ma przyjaciół, którzy, jeśli personel nie miałby nic przeciwko temu, chętnie zabraliby na ryby 8 czy 9 pacjentów, po czym napisał na liście wywieszonej na korytarzu, że tym razem zaopiekują się nim 2 przemiłe ciotunie mieszkające w małym miasteczku niedaleko Oregon City. Na zebraniu udzielono mu przepustki na najbliższą sobotę. Oddziałowa zanotowała to oficjalnie w dzienniku, po czym sięgnęła do koszyka stojącego przy jej krześle, wyjęła artykuł wycięty z porannej gazety i przeczytała, że aczkolwiek połowy na przybrzeżnych wodach Oregonu są w tym roku wyjątkowo obfite, to jednak łososie pojawiły się niezwykle późno i ocean jest już burzliwy i niebezpieczny. Radziła wszystkim dobrze się zastanowić. Świetny pomysł! Zawołał McMurphy, przymknął oczy i ze świstem wciągnął przez zęby powietrze. Tak jest! Słony zapach rozhukanej wody, fale bijące o dziób, stawianie czoła żywiołom tam, gdzie najlepiej widać, co wart jest człowiek i co warta łódź. Przekonała mnie siostra. Jeszcze dziś zadzwonię i wynajmę łajbę. Może siostrę też zapisać? Oddziałowa w milczeniu podeszła do tablicy ogłoszeń i przypięła artykuł. Nazajutrz McMurphy zaczął zapisywać chętnych na wyprawę i zbierać od nich po 10 dolców na wynajęcie łodzi, a oddziałowa zaczęła systematycznie znosić wycinki prasowe o rozbitych łodziach i nagłych sztormach. McMurphy wyśmiewał ją razem z jej wycinkami, mówiąc, że jego ciotki, które większą część życia spędziły w portach, bujając na falach z różnymi marynarzami, przysięgają, że uczestnicy wyprawy będą bezpieczni jak u mamy pod pierzyną i mają się niczym nie przejmować. Oddziałowa jednak dobrze znała swoich pacjentów. Wycinki przeraziły ich bardziej, niż McMurphy się spodziewał. Sądził, że wszyscy będą chcieli jechać, a tymczasem musiał namawiać i przekonywać. Przed dzień wyjazdu wciąż było o 2 chętnych za mało, żeby zapłacić za wynajęcie łodzi. Byłem bez pieniędzy, ale miałem ochotę zapisać się na wyprawę. Im więcej McMurphy mówił o łowieniu łososi, tym bardziej chciałem jechać. Wiedziałem, że to kretyński pomysł. Wpisanie się na listę było przecież równoznaczne z ogłoszeniem wszemi wobec, że nie jestem głuchy. Jeśli usłyszałem dyskusję o łodziach i rybach, to musiałem także słyszeć wszystkie poufne rozmowy, które prowadzono przy mnie w ciągu ostatnich 10 lat. Gdyby wielka oddziałowa się dowiedziała, że znam jej zdradzieckie knowania, rzuciłaby się na mnie z piłą elektryczną i pastwiła nade mną, dopóki nie nabrałaby absolutnej pewności, że jestem głuchoniemy. A więc jeśli chciałem słyszeć, musiałem dalej udawać głuchego. Mimo że tak bardzo pragnąłem jechać, uśmiechnąłem się na tę myśl. Wieczorem, w przeddzień wyprawy, leżałem w łóżku, rozmyślając o mojej głuchocie, o latach udawania, że nie słyszę ani słowa, i zastanawiałem się, czy potrafiłbym się zachowywać inaczej. A potem Przypomniałem sobie, że to nie ja zacząłem udawać głuchego. To ludzie zaczęli traktować mnie jak durnia, który nie słyszy, nie widzi i nie potrafi wydusić z siebie słowa. Co więcej, traktowali mnie tak nie tylko tuż przed moim przyjściem do szpitala, ale również wiele lat wcześniej. W wojsku odnosili się do mnie w ten sposób wszyscy starsi rangą. Pewnie mi się wydawało, że tak właśnie należy postępować wobec kogoś o moim wyglądzie. Już nawet w szkole ludzie mówili, że chyba nie słucham, co mówią, i sami przestawali mnie słuchać.